Pałacu Prezydenckim zainaugurowany został trzeci kongres demograficzny.
Podczas wydarzenia zaprezentowano najważniejsze wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego w ubiegłym roku spisu powszechnego ludności i mieszkań.
Trzeci kongres demograficzny organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej. W programie pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od roku 2012. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że troska o jakość życia w Polsce, która przekłada się między innymi na chęć zakładania rodzin, to jedno z najważniejszych zadań dla obecnie rządzących.
Jesteśmy tutaj z panem premierem, z panem wicepremierem, czyli ludzie, którzy są dzisiaj i jeszcze przez najbliższe lata odpowiedzialni za sprawy polskiego państwa, a więc także właśnie za kwestie związane z jakością, z poziomem życia w naszym kraju. To jeden z najważniejszych elementów, którym ja także osobiście kierowałem się, ubiegając się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej.
Premier Mateusz Morawiecki wymienił, przed jakimi wyzwaniami w kontekście demografii stoi dzisiaj nasz kraj.
Polska z pewnością będzie musiała się w najbliższym czasie zmierzyć, można powiedzieć, z kilkoma pułapkami demograficznymi, bo to nie tylko spadek dzietności, który jest cechą charakterystyczną bardzo wielu społeczeństw, ale to także starzenie się społeczeństw, czy niestety w przypadku Polski ogromny ubytek ludności związany z falami migracyjnymi.
Z najnowszego spisu ludności wynika, że w Polsce mieszka 38 milionów 179 800 osób. W porównaniu do roku 2011 odnotowano duże zmiany w strukturze ludności. Zmniejsza się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Obecnie co piąty mieszkaniec Polski to osoba powyżej 65 roku życia. Zaobserwowano także dynamiczny rozwój infrastruktury mieszkalnej. W ciągu ostatniej dekady liczba mieszkań wzrosła o 12,6%, liczba budynków ogółem o 13,3%. Zauważono także dodatni bilans migracyjny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wojciech Ilnicki, przewodniczący Solidarności w kopalni Turów, powiedział, że potrzebne jest jasne stanowisko obu stron. Być może rozmowy premierów to najlepsze wyjście.
W ten sposób związkowiec skomentował słowa czeskiego premiera, który stwierdził, że nie można jeszcze podpisać umowy z Polską w sprawie kopalni Turów.
Petr Fiala zapowiedział kontynuację negocjacji najprawdopodobniej na szczeblu premierów. Głównymi problemami pozostają wysokość rekompensaty finansowej i długość nadzoru sądowego nad przestrzeganiem porozumienia.
Czeski projekt zakłada rekompensatę dla Pragi w wysokości 50 milionów euro za szkody spowodowane działalnością kopalni. Polska oferuje 40 milionów euro. Spór toczy się również o czeskie żądanie 10-letniego nadzoru sądowego. Warszawa mówi o 2 latach.
Wojciech Ilnicki, przewodniczący Solidarności Kopalni Węgla Brunatnego Turów, wskazuje na potrzebę uzgodnienia jasnego stanowiska po obu stronach.
Wydaje się, że w takim razie dla wspólnego dobra wskazane by było spotkanie dwóch premierów i jasne wyjaśnienie sytuacji, a przynajmniej poinformowanie jednoznaczne społeczeństwa i nas zainteresowanych, czyli pracowników kompleksu Turów, jak realnie wygląda na dzisiaj sytuacja, ponieważ my co chwilę słyszymy różne rozbieżne informacje, no to nie służy niczemu dobremu, ani dla strony czeskiej, ani dla stosunków polsko-czeskich na pograniczu i ogólnie, ani dla pracowników kompleksu i ludzi żyjących z Turowa, no ponieważ praca w ciągłej niepewności nie jest dobrą pracą i dzisiaj jeszcze przy napięciach, które są w całej Europie, które spowodowane są przez rząd rosyjski, no nie są nam potrzebne jeszcze jakiekolwiek dodatkowe napięcia.
Negocjacje rozpoczęły się, gdy Czechy wniosły do TSUE skargę przeciw Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Praga domagała się też wstrzymania wydobycia.
Na co nie zgadza się Polska. W związku z tym TSUE nałożył na nasz kraj karę 500 tysięcy euro dziennie. Polski rząd deklaruje, że płacić kary nie zamierza.
Osiągnięcie porozumienia może oznaczać wycofanie skargi złożonej z TSUE.
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy antylichwiarskiej. Autorem proponowanych przepisów jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że projekt ma uchronić najsłabszych przed nieuczciwymi instytucjami pożyczkowymi.
Takie podmioty miałyby zostać objęte nadzorem KNF. Ponadto określone zostaną maksymalne koszty pozaodsetkowych pożyczek. Projekt przepisów jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.
Poseł PiSu Marek Ast, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przekonywał w Sejmie, że proponowana ustawa jest konieczna. Wskazał też, że przez wiele lat problem lichwy nie był wystarczająco zwalczany.
Celem ustawy jest rozwiązanie nabrzmiałego problemu społecznego, jakim jest lichwa, problemu, który niestety przez cały okres właściwie III Rzeczpospolitej rozwiązany nie został. Były podejmowane próby, jak się okazuje, nieskuteczne. Natomiast cały czas mamy do czynienia z żerowaniem na ludzkiej biedzie, ludzkim nieszczęściu, na nieznajomości prawa, ale przede wszystkim na takiej przymusowej, majątkowej sytuacji rodzin, ludzi starszych, ludzi niepełnosprawnych czy niedołężnych.
Projekt ustawy antylichwiarskiej krytykuje opozycja. Jej zdaniem proponowane zmiany mogą zwiększyć ryzyko wepchnięcia branży pożyczkowej do tzw. szarej strefy. Przepisami zajmą się teraz połączone komisje Sprawiedliwości, Praw Człowieka oraz Finansów.
W Wilnie omówione zostały różne scenariusze wydarzeń wokół Ukrainy. Zaprezentowane zostało także polskie stanowisko, relacjonował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.
Również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wziął udział w pilnych konsultacjach prezydenckich doradców z Polski i państw bałtyckich.
Spotkanie to inicjatywa polsko-litewska. Dotyczyło kwestii bezpieczeństwa oraz ewentualnych działań, jakie kraje bałtyckie mogą podjąć na forum Unii Europejskiej i NATO, mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.
Przekazaliśmy też naszą wiedzę, którą prezydent Duda posiadł w czasie swojej konferencji ostatnich z prezydentem Zełenskim oraz w czasie rozmów z przywódcami NATO. Podzieliliśmy się z punktem widzenia polskim na sytuację, no i omawialiśmy również to, co jest chyba największym zmartwieniem państw bałtyckich, czyli narażenie na rosyjskie ataki przede wszystkim hybrydowe, które mogłyby nastąpić, gdyby doszło do eskalacji wokół Ukrainy, bo uważamy, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej wymyka się poza konflikt rosyjsko-ukraiński i może dotyczyć również innych krajów. Tutaj Polska oczywiście jest w najlepszej sytuacji, natomiast kraje jak Estonia, Łotwa czy Litwa prawdopodobnie są tymi, które mogą potrzebować jak najwięcej pomocy, solidarności ze strony sojuszników.
Dyskutowano też perspektywy dialogu na linii Zachód-Rosja, obecną sytuację na Białorusi, także w kontekście planowanych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych.
Sytuacja wokół granic Ukrainy była w ostatnich dniach tematem narad prezydenta z przedstawicielami kancelarii premiera, MON-u, MSZ-u, MSWiA, Sił Zbrojnych i Służb Specjalnych.
Sytuacja bezpieczeństwa w regionie ma być przedmiotem zwołanej na jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.
Przed nami jeszcze